Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w 28 niedzielę zwykłą, którą przeżywamy jako Dzień Papieski, pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na naszą audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Słowa Bożego, nauczanie Ojca Świętego, stała rubryka, kartka z kalendarza liturgicznego, świadectwa wolontariuszy w ramach Dnia Papieskiego oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego stóp i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Historie z dzisiejszej Ewangelii, ale także Naamana z czytań przed Ewangelią, wcale nie są obce naszemu wiekowi i nowoczesnemu światu. Oglądałem ostatnio o tym pewien program dokumentalny. XXI wiek wcale nie jest pozbawiony dotyku tej strasznej choroby, jaką jest trąd. Najwięcej zachorowań na trąd notuje się obecnie w Indiach. To przerażająca choroba, odbierająca w zasadzie wszystko, nawet człowieczeństwo. Zaczyna się od zmian w zabarwieniu skóry, potem powoduje uszkodzenia nerwów, dłoni i stóp. W konsekwencji chorzy nie czują dotyku, bólu, zimna ani ciepła. Nieleczony trąd prowadzi dlatego do ran. Większość biednych mieszkańców Indii chodzi boso. Zarażeni trądem nie czują, kiedy ranią sobie stopy, dlatego nawet najbiedniejsi próbują zadbać o obuwie. Wykonują sandały na przykład ze starych opon samochodowych. Jeszcze jedno nie zmieniło się od 2000 lat. Podobnie jak za czasów Jezusa, tak i dzisiaj chorzy na trąd są wykluczani ze społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, że ludzie chorzy na trąd potrzebują pomocy. Choroba stygmatyzuje ich, dlatego często w wielkiej konspiracji i tajemnicy szukają pomocy u lekarzy, często przemierzając setki kilometrów, chcąc pozostać anonimowym. Obecnie mamy leki, a i tak trąd jest chorobą stygmatyzującą całego człowieka. Trąd jest więc symbolem sytuacji bez wyjścia, sytuacji, w której potrzebna nam interwencja kogoś większego. Boga. Za czasów Jezusa było jeszcze gorzej, trąd był nieopisanym dramatem dla chorego. Uważano go za karę od Boga za grzechy. Chorzy byli odizolowani od społeczeństwa, mieszkali w grotach skalnych, a na widok innego człowieka musieli krzykiem informować o swojej chorobie, aby nie narazić go na niebezpieczeństwo zakażenia. Właśnie takich 10, moglibyśmy powiedzieć, martwych za życia, wyrzuconych poza nawias życia społecznego, gdy dowiedzieli się, że przychodzi Jezus, wołali: ulituj się nad nami. W tym wołaniu słychać groźby choroby, która nad nimi wisi i powoli wpędza ich do grobu, a nawet już sprawiła, że w zasadzie są społecznie martwi. Reakcja Jezusa jest bardzo szczególna, może nawet niezrozumiała. Nie mówi: bądźcie zdrowi. Jezus nie rozkazuje chorobie, aby ustąpiła, ale każe, aby chorzy szli i pokazali się kapłanowi, który ma orzec o uzdrowieniu i wówczas przywróci ich społeczności. Jezus stawia na ich odwagę, bo to musiała być odwaga, by żyjąc latami poza nawiasem społeczeństwa, teraz zrobić krok w kierunku i to w dodatku pozostając chorym. Ruszają w stronę ludzi i decydując się ze względu na zaufanie słowu proroka, także na złamanie najważniejszej zasady w przeżywaniu choroby, czyli zasady niezbliżania się do miasta. W drodze zostają uzdrowieni. I dla 9 to wystarczyło, w końcu tego oczekiwali. Oczekiwali tego od lat i tylko jeden zachował się niestandardowo. Wrócił i pokłonił się Jezusowi. W zamian słyszę zapewnienie, że to wiara go ocaliła. 9 zostało oczyszczonych z choroby, tego oczekiwali, ale tylko jeden oprócz tego, jak wskazuje ewangelista, został uzdrowiony. 9 zostało oczyszczonych, 1 został uzdrowiony. Oczyszczenie dotyka ciała, a uzdrowienie to pojęcie głębsze, dotyka nie tylko ciała, ale przede wszystkim ducha. Ewangelia jest pełna ludzi ocalonych z choroby, ale nie każdy z nich słyszy z ust Jezusa zapewnienie o zbawieniu. Ewangelista Łukasz podkreśla postawę Samarytanina jako przykład prawdziwej i autentycznej wiary prowadzącej do uzdrowienia. Uzdrowienie stało się drogą do zbawienia. Pełnia cudu Jezusa polegała na przejściu od uleczenia ciała do uzdrowienia ducha i nawiązaniu kontaktu osobowego ze sprawcą uzdrowienia. Prawdziwym cudem stało się nie jego oczyszczenie z trądu, ale odkrycie źródła uzdrowienia, którym jest spotkanie ze Zbawicielem. Ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, ludzi odległych czasem od tamtych wydarzeń, ale wcale nie odległych okolicznościami, do głębszej refleksji nad życiem i do poszukiwania źródła życia, którym jest spotkanie z Jego Dawcą. Szukając leku na chorobę, która nam dolega, warto pomyśleć o naszym osobistym odniesieniu do Boga. W Ewangelii spotykamy 10 trędowatych. Choć prosili o ratunek, sprzed oblicza Jezusa odeszli z chorobą, ale zaufali słowu Jezusa. Cud zdarzył się w drodze. Zostali oczyszczeni, ale tylko jeden doznał całkowitego uzdrowienia. Ten, który zdobył się na refleksję, refleksję o źródle życia i źródle światła. 1 na 10. Ponure, ale jednocześnie jakże gorzko prawdziwe. Czyżby tylko 10% naszej modlitwy stanowiło dziękczynienie? A może jesteśmy jeszcze bardziej niewdzięczni? A może pamiętam, że Bóg jest źródłem uzdrowienia, a nie dawcą choroby i cierpienia, i pamiętam, by Bogu za dobro, którego doświadczam, powiedzieć proste dziękuję? Jest jeszcze jeden aspekt z dzisiejszego czytania. Naaman doznaje cudu, gdy na słowo proroka zanurza się w wodzie Jordanu. Jest to oczywiście obraz Chrztu Świętego. Największym trądem, z którym sobie sami poradzić nie możemy, to trąd grzechu, który paraliżuje nasze życie duchowe, odrywa nas od społeczności Kościoła, a lekarstwem na niego są sakramenty, zwłaszcza chrztu, który przez wodę gładzi grzech pierworodny, oraz pokuty i pojednania, w którym spotykamy się właśnie z Dawcą uzdrowienia, Jezusem Chrystusem. Dzisiejsza liturgia, która jest bardzo wyjątkowa, przywołuje nas do postawy wdzięczności. Sama Eucharystia przecież to dziękczynienie, tak się tłumaczy to słowo z języka greckiego. Bądźmy więc wdzięczni za ratunek na trąd, który dotyka każdego i każdą z nas, trąd grzechu, i pamiętajmy, że nie wystarczy zostać oczyszczonym. Nie wystarczy jednorazowa spowiedź. Nie wystarczy jednorazowy akt żalu. To może być początek, potrzeba postawy wdzięczności za ten dar, zrozumienia, jak wielki prorok spotkał się z nami i jak wielką nadzieję wlewa w nasze serca, i potrzeba, byśmy byli pielgrzymami nadziei, zwłaszcza w tym roku, bo wtedy dokonuje się prawdziwe uzdrowienie, którego każdy z nas tak pragnie.
Ty mnie pierwszy wybrałeś, Ty widziałeś mnie zanim powstał świat, Ty mnie z ziemi utkałeś, teraz wszystko we mnie. Siedzisz na tronie, Jezu Baranku godny czci, Duchu Objawicielu, każdy oddech we mnie.
Gdzie mnie
Ewangelia i życie.
8 października podczas audiencji generalnej Ojciec Święty, kierując swoje nauczanie do zgromadzonych, przypomniał, że zmartwychwstanie Chrystusa uczy nas, że nie ma historii tak naznaczonej rozgoryczeniem czy grzechem, aby nie mogła zostać nawiedzona przez nadzieję. Żaden upadek nie jest ostateczny, żadna noc nie trwa wiecznie, żadna rana nie pozostaje otwarta na zawsze. Niezależnie od tego, jak bardzo możemy czuć się oddaleni, zgubieni lub niegodni, nie ma takiej odległości, która mogłaby zgasić niezawodną siłę miłości Boga. Papież zwrócił się także do pielgrzymów z Polski, szczególnie do osób życia konsekrowanego, przybyłych do Rzymu na jubileuszowe spotkanie.
Dzisiaj zmartwychwstały Pan staje obok każdego z nas. Właśnie wtedy, gdy przemierzamy nasze drogi, drogi pracy i obowiązków, ale także cierpienia i samotności. I z nieskończoną delikatnością prosi nas, abyśmy pozwolili Mu rozpalić nasze serca. Nie narzuca się krzykiem, nie oczekuje natychmiastowego rozpoznania. Cierpliwie czeka na moment, w którym nasze oczy otworzą się, aby dostrzec Jego przyjazne oblicze, zdolne przemienić rozczarowanie w ufne oczekiwanie, smutek we wdzięczność, a rezygnację w nadzieję. Zmartwychwstały pragnie jedynie okazać swoją obecność, stać się naszym towarzyszem drogi i rozbudzić w nas pewność, że Jego życie jest silniejsze od każdej śmierci. Prośmy więc o łaskę rozpoznania Jego pokornej i dyskretnej obecności, o to, abyśmy nie domagali się życia bez prób, abyśmy odkryli, że każdy ból, jeśli jest przepełniony miłością, może stać się miejscem komunii. Bracia i siostry, zmartwychwstanie Chrystusa uczy nas, że nie ma historii tak naznaczonej rozczarowaniem lub grzechem, aby nie mogła zostać nawiedzona przez nadzieję. Żaden upadek nie jest ostateczny, żadna noc nie trwa wiecznie, żadna rana nie pozostaje otwarta na zawsze. Niezależnie od tego, jak bardzo możemy czuć się oddaleni, zagubieni lub niegodni, nie ma takiej odległości, która mogłaby zgasić niezawodną siłę miłości Boga. Niekiedy myślimy, że Pan przychodzi do nas tylko w chwilach skupienia lub duchowego uniesienia. Kiedy czujemy się na siłach, kiedy nasze życie wydaje się uporządkowane i jasne. Tymczasem zmartwychwstały przybliża się do nas właśnie w miejscach najmroczniejszych, w naszych porażkach, w nadszarpniętych relacjach, w codziennych trudach, które ciążą nam na barkach, w wątpliwościach, które nas zrażają. Nic z tego, czym jesteśmy, żadna cząstka naszego istnienia nie jest mu obca. Serdecznie pozdrawiam Polaków. A szczególnie osoby życia konsekrowanego z okazji ich jubileuszu. Przybyliście tutaj, przynosząc swoją codzienność naznaczoną nadziejami, planami, ale także niepewnością jutra. Zmartwychwstały Chrystus zaprasza Was do przeżywania każdego dnia w świetle wiary. Spróbujcie spojrzeć Jego oczami na prawdziwy sens swojej historii i powołania. Zawierzam Was Matce Bożej Różańcowej i z serca błogosławię.
Ojciec Święty udzielił także audiencji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a podczas niej w bardzo poruszającym przemówieniu przypomniał, że wolność religijna to nie przywilej przyznawany przez władzę, ale podstawowy warunek pojednania.
Każdy człowiek nosi w swoim sercu głębokie pragnienie prawdy, sensu oraz zjednoczenia z innymi ludźmi i z Bogiem. To pragnienie wywodzi się z głębi naszej istoty. Z tego powodu prawo do wolności religijnej nie jest opcjonalne, ale niezbędne. Zakorzeniona w godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boży i obdarzonej rozumem i wolną wolą, wolność religijna pozwala jednostkom i społecznościom poszukiwać prawdy, żyć nią swobodnie i otwarcie ją głosić. Jest zatem kamieniem węgielnym każdego sprawiedliwego społeczeństwa, ponieważ chroni przestrzeń moralną, w której można kształtować i realizować własne sumienie. Wolność religijna nie jest zatem jedynie prawem lub przywilejem przyznanym nam przez rządy. Jest to podstawowy warunek, który umożliwia autentyczne pojednanie. Kiedy wolność ta jest negowana, człowiek zostaje pozbawiony możliwości swobodnej odpowiedzi na wezwanie do prawdy.
Ewangelia i życie.
Właśnie w tę niedzielę obchodzimy kolejny dzień papieski. To wyraz pamięci o Janie Pawle II i okazja do przypomnienia jego nauczania. Z tej okazji w Białymstoku przy 4 parafiach zorganizowano specjalne festyny rodzinne i będzie można tam skorzystać z wielu atrakcji, a przy okazji wesprzeć zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Choć wielu jej stypendystów urodziło się już po śmierci Jana Pawła II, wciąż chcą kultywować jego spuściznę, jak mówi stypendystka Weronika Skórska.
Jest to przede wszystkim nasze święto, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ponieważ w tym dniu propagujemy nauczanie świętego Jana Pawła II. Podczas festynów oraz miasteczek rodzinnych możemy razem z naszymi darczyńcami spotkać się, porozmawiać.
Festyny zorganizowano w Białymstoku przy 4 parafiach: Katedralnej, Zmartwychwstania Pańskiego, Królowej Rodzin oraz Świętego Kazimierza. Na najmłodszych czeka wiele atrakcji, m.in. alpaki, malowanie twarzy czy oglądanie wnętrza karetki i radiowozu policyjnego. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia miała być żywym pomnikiem papieża Polaka. Dzięki wsparciu darczyńców zdolna młodzież może wykorzystywać swój potencjał, jak mówi i dzieli się stypendystka Wiktoria Wróbel.
Dzięki temu możemy się rozwijać, możemy spełniać swoje marzenia. Na przykład mogłam się dzięki temu przeprowadzić z drugiego końca Polski i mogę zacząć kierunek, który nie jest w każdym mieście.
Jak dodaje podopieczna fundacji Natalia Lewicka, stypendyści chcą pokazywać, że nauczanie Jana Pawła II wciąż jest aktualne i wciąż jest przed nami.
Dzięki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia Jan Paweł II nie staje się postacią historyczną, martwą, zatopioną w danym punkcie w czasie, tylko jest wciąż obecny wśród nas. I jego nauczanie, to co przekazywał młodym ludziom, ale też takie podejście do życia, jego głęboka wrażliwość na innych i dobroć jest przekazywana nam i my możemy się wychowywać też w jego wartościach.
Obchody Dnia Papieskiego zorganizowano także w innych miejscowościach w Podlaskiem, na przykład w Siemiatyczach o 17:30 pod pomnikiem Jana Pawła II będą składane kwiaty, a o 18:00 w parafii Wniebowzięcia zaplanowano mszę dziękczynną. W wielu parafiach będą także czekać wolontariusze z puszkami, a fundację można wesprzeć także wysyłając SMS-y oraz przez internet na stronie ezbiórka.pl.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego. W poniedziałek 13 października będziemy obchodzili obowiązkowe wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego, prezbitera. We wtorek dwa wspomnienia dowolne: świętego Kaliksta, papieża i męczennika, oraz świętej Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy. We środę 15 października wspomnienie obowiązkowe świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. W czwartek 16 października wspomnienie obowiązkowe świętej Jadwigi Śląskiej. W piątek 17 października wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, oraz w sobotę święto świętego Łukasza, ewangelisty. Wszystkim obchodzącym w tym dniu swoje imieniny składam najserdeczniejsze życzenia, a wszystkich słuchaczy zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych, których wspomnienia będą przypadały w nadchodzącym tygodniu.
Ewangelia i życie.
Garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku zaprasza na otwarcie wystawy poświęconej świętej pamięci arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu w pierwszą rocznicę śmierci. Ekspozycja zostanie otwarta w środę 15 października w budynku archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego przy ulicy Warszawskiej 46 o godzinie 17. Cykl spotkań Alfa dla mam z dziećmi we wtorek 14 października o 11.30 w Arkadach przy Archikatedrze w Białymstoku. Szczegóły na stronie internetowej Alfa Białystok. W środę 15 października, w Dniu Dziecka Utraconego, zapraszamy do parafii świętego Stanisława w Białymstoku na mszę świętą o godzinie 18 w intencji rodziców i bliskich, którzy opłakują śmierć swojego dziecka. Po Eucharystii adoracja Najświętszego Sakramentu dająca przestrzeń na spotkanie z Bogiem i własnym bólem. Msza święta z okazji Dnia Edukacji Narodowej odprawiona będzie pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka w piątek 17 października o 18 w Archikatedrze Białostockiej. Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku zaprasza na Dzień Skupienia Grona Przyjaciół Seminarium, który odbędzie się 18 października o godzinie 10 w gmachu seminarium w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 46. W programie przewidziana jest konferencja duchowa, Eucharystia oraz modlitwa różańcowa. 18 października o godzinie 18 zapraszamy pracowników służby zdrowia na coroczne obchody patronalne Święta Świętego Łukasza do Bazyliki Archikatedralnej w Białymstoku. Zapraszamy do wspólnej modlitwy lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, farmaceutów oraz innych pracowników związanych z ochroną zdrowia. Msza święta w intencji ojczyzny i duchownych niezłomnych odbędzie się w niedzielę 19 października o godzinie 10 w parafii Niepokalanego Poczęcia w Tryczówce. Po niej nastąpi odsłonięcie muralu upamiętniającego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. W ramach tygodnia misyjnego zapraszamy na następujące wydarzenia. 19 października w niedzielę o 18 msza święta za misję misjonarzy, przyjaciół i dobrodziei misji w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Białymstoku. 22 października w środę o godzinie 18 msza święta i różaniec misyjny w katedrze białostockiej, a o godzinie 19.30 misyjny koncert uwielbienia w Kinieton. Wystawa misyjna w parafii Chrystusa Króla w Białymstoku otwarta przez cały dzień. Serdecznie zapraszamy. A ja bardzo dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów i możecie w dowolnej chwili do niej wrócić. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
boiskach wokół globu tłum wytężał wzrok,
by zobaczyć, jak całujesz ziemię z jego stron. Tęsknimy teraz za rokiem rok, jak bez ojca dzieci w ciemną noc.
Bo nie zastąpi ciebie nikt, do światła otworzyłeś drzwi.
Stał się cud, zniknął lęk. Z nadzieją nam kazałeś iść. Subito santo wreszcie ty.
Trafił duch do naszych serc. Stał się cud.
Ciebie trudniej żyć, marzyć, kochać, śnić,
życia gubić się sens.
Na złe i dobre dni w modlitwie zawsze ty.